Hello, this is Robert Kiyosaki.
Witam, mówi Robert Kiyosaki, autor książki Bogaty ojciec, biedny ojciec. To nagranie zatytułowane Dlaczego bogaci stają się jeszcze bogatsi jest dodatkiem do książki Przepowiednia, która z kolei jest szóstą książką z serii Bogaty ojciec. Przepowiednia mówi o największym w historii krachu na giełdzie, który nas czeka. Jeśli myślisz, że teraz jest źle, posłuchaj. Do książek dołączamy dodatki audio dla osób szczególnie zainteresowanych tematem. Powiemy, dlaczego bogaci stają się jeszcze bogatsi, ale powiemy też, jak się przygotować na spore zachwiania, które nieuchronnie pojawią się na rynku. Bo jeśli dochodzi do zachwiania, krachu, nawet wywołanego przez terrorystów, bogaci zawsze stają się jeszcze bogatsi, ponieważ robią pewne rzeczy, których nie robią ludzie mniej zamożni. Wspierają mnie dziś dwie piękne panie, uwielbiam towarzystwo przedsiębiorczych, pięknych kobiet, mądrych. Jest z nami Diane Kennedy, mój strategiczny doradca podatkowy i księgowa, a także Trish Adams, która jest moją serdeczną przyjaciółką, a oprócz tego dzieli z nami, czyli z Diane, mną, Sharon i Kim, pasję do uczenia ludzi. Uczenia najpierw siebie, a potem innych. Trish pożegnała się ostatnio z etatową pracą w bankowości, co jest jej wybitnym sukcesem. Została właścicielem całego systemu szkół, gdzie uczy między innymi zasad bogatego ojca, a jej uczniami są dzieci w trudnej sytuacji życiowej, często słabo znające angielski. To chwalebne, choć czasem wydaje mi się, że oszalała. Jednak jeśli coś kochasz, to powinieneś to robić. Na początek poproszę Diane. Czy mogłabyś powiedzieć coś o sobie?
Nazywam się Diane Kennedy i jestem biegłą księgową, a także strategiem podatkowym. Napisałam książkę Luki prawne wykorzystywane przez bogatych, poradnik z serii Bogaty ojciec.
A ty, Trish?
Miło mi, nazywam się Trish Adams. Mam za sobą długą karierę w bankowości, gdzie przechodziłam kolejne szczeble od samego dołu do góry. Widziałam w życiu tysiące zestawień finansowych i w końcu sama założyłam firmę w branży edukacyjnej. Myślałam, jak edukację finansową wprowadzić już na etapie przedszkola, aby ludzie nauczyli się sami dbać o swój dobrobyt.
Zawsze powtarzam, że istnieją trzy podstawowe typy edukacji konieczne, by odnieść sukces. Pierwszy to nauka czytania i pisania, która jest niezbędna. Drugi to edukacja zawodowa, aby zostać lekarzem, elektrykiem czy nauczycielem. I trzeci typ to edukacja finansowa. Jak wiemy, niestety w naszym szkolnictwie niewiele jej mamy. Czytałem wyniki badań, z których wynikało, że dziecko rozwija swój sposób myślenia i podejście do pieniędzy pomiędzy 5 a 15 rokiem życia. Jeśli wtedy mówi sobie, nigdy nie będę bogaty, to pewnie nigdy nie będzie. A gdy powtarza, wyjdę bogato za mąż, to pewnie też tak się stanie. A nie, kiedy mówi, nie znajdę dobrze płatnej pracy. To właśnie w taki sposób rodzą się pewne idee, które potem najtrudniej jest zmienić. Naprawdę podziwiam Trish za to, że stara się uczyć dzieci pokrzywdzone przez los. Chodzi o to, żeby na wczesnym etapie życia nauczyć je nie tylko umiejętności zawodowych, ale także finansowych. Zaprosiłem tu Diane i Trish, ponieważ obie widziały w życiu tysiące różnych zestawień finansowych. Widziały ludzi, którzy na zewnątrz wyglądali dobrze, zamożnie, ale tak naprawdę byli bardzo biedni. Widziały też ludzi, którzy wyglądali na biednych, ale tak naprawdę byli bardzo zamożni. W zestawieniu finansowym zachwyca to, że widać na nim jak na zdjęciu rentgenowskim, co się dzieje pod powierzchnią, pod skórą. Mnie w szkole szło źle, miałem słabe oceny, wyrzucono mnie i pamiętam, jak bogaty ojciec powiedział, że oczywiście muszę poprawić oceny, ale że zdradzi mi też wielki sekret życiowy. Szkołę trzeba skończyć, ale pamiętaj, że w żadnym banku nigdy nie będą chcieli oglądać twojego świadectwa. Prawda, Trish?
Rzeczywiście, to z zestawienia finansowego czy stanu zadłużenia można wyczytać bardzo wiele.
Bank będzie chciał zobaczyć wyłącznie twoje zestawienie finansowe, bo to ono jest twoim świadectwem, gdy już ukończysz szkołę. Bank szuka u ciebie finansowej inteligencji. Jeśli damy ci dolara, co z nim zrobisz? Właśnie to ich interesuje, podobnie jak dajemy. A teraz Trish, czy mogłabyś nam opowiedzieć o tym, jak się spotkałaś, tylko nie zdradź nikogo bez nazwisk. Mówiłaś mi kiedyś o lekarzu, którego wszyscy uważali za najbogatszego człowieka w mieście, a kiedy zobaczyłaś jego zestawienie finansowe, okazało się, że potrzebuje zapomogi. Mówiłaś mi też, że ludzie, którzy sobie najlepiej radzą z finansami, wyglądają na biednych, na przykład nauczyciele.
Kiedyś napiszę książkę. O tym, kogo ludzie uważają za bogatych, a kogo nie. To smutne, że na przykład lekarze najczęściej przedstawiali mi zestawienia finansowe, od których włos się jeżył na głowie. Czasem mieli 5 czy 6 prywatnych klinik, ale kiedy zebrało się w całość wszystkie ich zestawienia finansowe, było widać, jak wyciągają pieniądze z jednej kliniki, by ratować inną. Zwykle miewają 3-4 samochody, często żonę przyzwyczajoną do rozrzutnego stylu życia. Nie wszyscy, ale wielu z nich żyje na bardzo wysokim poziomie, nawet jeśli wciąż spłacają wysoki kredyt, jaki zaciągnęli na studia. Ich finanse stają na głowie i gdy dochodzą oni do 50, mają już dosyć takiego życia. Nie podoba im się, że muszą zoperować kolejnego pacjenta, aby zapłacić jeszcze jeden rachunek. A z drugiej strony przychodzą do mnie nauczyciele, którzy z wielkim zakłopotaniem pokazują mi swoje zestawienia finansowe. Mówią, że nie są zbyt bogaci, że nie powodzi im się zbyt dobrze w życiu. A okazuje się, że nie tylko spłacili swój dom, ale kupili też dom swoim rodzicom i mają odłożone 50 tysięcy dolarów. A czasem jest to dwoje nauczycieli, którzy wspólnie nigdy nie zarabiali więcej niż 30 tysięcy dolarów rocznie.
Bardzo dobrze zarządzają swoimi pieniędzmi, choć mają ich niewiele. A lekarze najczęściej mają dużo pieniędzy, ale źle nimi zarządzają.
Nie mają niczego w banku, za to mają karty kredytowe.
Ale wydają się bogaci. Czy musisz rozwiewać ich dobre samopoczucie?
Oczywiście, musimy im pomagać, bo przychodzą w trakcie rozwodu. To smutne historie, a słyszę je bez przerwy.
A więc pozory najczęściej niestety mylą.
Praktycznie zawsze.
Dzięki, Trish. Spójrzmy teraz z perspektywy banku. Spytam Diane, bo analizuje prawie wyłącznie sytuację bardzo zamożnych ludzi. Mówi, jeśli nie masz żadnych pieniędzy, nie mogę ci pomóc, nie mam jak. Może nie jest tak do końca, ale jeśli nie umiesz zarządzać pieniędzmi i nie masz ich zbyt wiele, nie jest ci potrzebny doradca podatkowy. Także pracownikowi etatowemu się nie przyda, prawda?
Tak, my zajmujemy się ratowaniem pieniędzy, które inaczej poszłyby na podatki. Ale najpierw trzeba w ogóle płacić jakieś podatki, inaczej ci nie pomożemy. Opowiadałam dziś Robertowi historię o tym, że kiedy zgłasza się do nas nowy klient, najpierw patrzymy, na co wydaje swoje prywatne pieniądze, bo tam mogą się ukrywać potencjalne odliczenia podatkowe. Ponad połowa z tych ludzi nie podaje nam tych informacji. Niesamowite. Ponad połowa ludzi nie wypełnia tych rubryk, bo nie są w stanie tego stwierdzić. Nie wiedzą, na co się rozchodzą ich pieniądze. Sądzą, że to nie jest dla nich najważniejsze. W ten sposób nie mogą zmienić swojej sytuacji.
Mają kiepską księgowość, skoro wyciągnięcie tej informacji trwa za długo. Myślą, po co się tym martwić? Nie mają nawet przysłowiowego pudełka po butach. Czasem drobni przedsiębiorcy trzymają paragony w pudełku po butach i to jest dla mnie taki symbol. Nie mają księgowego, nie są w stanie zestawić liczb, nie mogą więc iść do banku. Gdy przychodzi specjalista od kredytów hipotecznych, wystarczy mu minuta, by stwierdzić, czy danej osobie można przyznać pożyczkę, czy nie. Jeśli ma byle jakie zapiski rachunkowe, to jej nie dostanie. Czy to prawda?
Najczęściej tak. Ale jeśli ktoś ma pieniądze w banku, a nie ma zbyt dobrze prowadzonych zapisków rachunkowych, to i tak dostanie pożyczkę.
Pieniądze na pewno pomagają.
Tak, ale najczęściej ci, którzy mają pieniądze, mają też dobrze prowadzone zapiski rachunkowe.
I tu dochodzimy do drugiego kroku, czyli dobrego zarządzania pieniędzmi. Właśnie dzięki temu bogaci stają się jeszcze bogatsi. Co ty na to, Diane?
Mamy tu jeszcze inny pikantny szczegół. Jeśli Urząd Skarbowy robi u kogoś kontrolę i widzi, że księgi są rzetelnie prowadzone, to ich wewnętrzna instrukcja mówi, by taką kontrolę szybko zakończyć, bo księgi są w porządku. Już dlatego warto je dobrze prowadzić. A oprócz tego jeszcze można się na tym wzbogacić.
Diane mówi, że kiedy prosi klientów o pełne zestawienie ksiąg rachunkowych, niektórzy przychodzą następnego dnia i mają wszystko gotowe.
Tak, dostaję wszystkie dokumenty w ciągu 2 dni. Oni po prostu zlecają to księgowemu albo sami wyciągają te dane z komputera, bo mają wszystko zanotowane. Już na tym etapie widzę, że ta osoba zarobi pieniądze, bo działa profesjonalnie.
Dla mnie to jest istotna sprawa. Diane zna mnie i wie, że prowadzę bardzo niechlujne zapiski, niesystematycznie i niedokładnie. A więc jest nadzieja dla tych, którzy mówią, nie cierpię prowadzić ksiąg i zapisów. Występuję tu w waszym imieniu, znam ten ból.
Właściwie to jest typowe dla przedsiębiorców. Oni myślą bardzo szybko, o pewne rzeczy za bardzo nie dbają. Jednak przedsiębiorca, który chce odnieść sukces, wie, jakie są jego słabe strony. Jeśli jest to właśnie księgowość, to zatrudnia kogoś, aby zrobił to za niego.
Amen. To właśnie chciałem powiedzieć. Jeśli jesteś tak niedbały jak ja, jeśli myślisz o 10 sprawach naraz, to bardzo dobrym pomysłem jest zatrudnienie księgowego. Pamiętam, że pierwsza księgowa kosztowała mnie $200 miesięcznie. To było jeszcze lepsze niż gosposia w domu. Płaciłem jej $200, a ona prowadziła moje wszystkie rachunki, mówiła mi, ile mam pieniędzy i już mnie nie było. Nie musiałem się martwić o płacenie rachunków, wypisywanie czeków. Jednym z najczarniejszych dni mojego życia był ten, kiedy odebrano mi mojego Harley'a Davidsona, bo nie płaciłem za niego rat. Po prostu zapominałem o nich. To było bolesne przeżycie. Znam ten ból. Zatrudnij sobie księgową czy biuro rachunkowe. Nie kosztuje wiele, a to dobry początek.
Ja dosyć dobrze prowadzę księgi, bo jestem dokładną osobą. Ale nie mam czasu. Zatrudniłam kogoś tylko do tego, aby płacił moje rachunki. Płaciłam za to $80 miesięcznie, ale taniej było mi zatrudnić kogoś, niż samemu pamiętać i regulować te wszystkie zobowiązania.
Jest to frustrujące z punktu widzenia przedsiębiorcy. Kiedy uczę przedsiębiorczości, mówię o tym, że typowy biznesmen działa na zewnątrz, ale potrzebuje też ludzi, którzy działają wewnątrz. Na przykład sprzedawca działa na zewnątrz, a księgowy wewnątrz. Psycholodzy odkryli, że mamy taki trzydniowy cykl działania, żeby osiągnąć pełny rozpęd w działaniach na zewnątrz, w pełni rozkręcić sprzedaż na przykład, trzeba przez około 1.5 dnia wchodzić w rytm. W poniedziałek zaczynasz niezbyt szybko, żeby w środę działać na pełnych obrotach. My także mamy taką ludzką inercję. Pamiętam, że w Xeroxie kazali nam sprzedawać, ale potem musieliśmy wrócić do biura i zająć się papierkami. Papiery to praca wewnątrz, a sprzedaż na zewnątrz. Byliśmy przez to mało wydajni. Wtedy się przekonałem, że wolę przez cały tydzień tylko sprzedawać, a za papierkową robotę wziąć się dopiero w sobotę czy niedzielę. Byłem o wiele skuteczniejszy, działając przez cały czas na zewnątrz, nie rozpraszając się. Im więcej zarabiałem w swojej firmie, tym bardziej byłem świadom tego, kto w niej kieruje się raczej na zewnątrz, a kto wewnątrz. Pilnowałem, aby ci, którzy mieli działać wewnątrz, cały czas byli skupieni na tym, a ci, którzy mieli działać na zewnątrz, skupieni na swoim działaniu. Zgadzam się z tym, co powiedziała Trish. Mój księgowy płaci wszystkie rachunki, ja ich nawet nie oglądam i bardzo się z tego cieszę, bo kiedy ja je płacę, to o nich zapominam.
Możesz zarobić o wiele więcej, poświęcając swój czas na coś innego niż regulowanie rachunków.
Nie cierpię tego robić. Wolę zarabiać niż płacić.
Diane,
powiedz coś jeszcze o tym z punktu widzenia księgowej. Mamy nauczycieli, którzy dobrze prowadzą swoje zapiski rachunkowe i mamy też, trzymajmy się już tych lekarzy, którzy wyglądają na zamożnych, ale nie prowadzą dokładnych zapisków. Jako księgowa widzisz ten problem, prawda?
Tak, tu nie chodzi o zawód, raczej o rodzaj myślenia. Widziałam też lekarzy, którzy prowadzą swoją praktykę jak biznes. Nie wystarczy być fachowcem w swojej dziedzinie. Trzeba jeszcze umieć prowadzić firmę, która składa się z wielu powiązanych ze sobą elementów. Musisz umieć stworzyć zespół ludzi. Zwykle osoba, która ma dokładnie prowadzone księgi, sama ich nie prowadzi. Można pomyśleć, że ja sama prowadzę swoją rachunkowość, bo jestem księgową. Też mam księgowego, który płaci moje rachunki, bo ja jestem lepsza jako strateg podatkowy. Każdy z nas robi to, w czym czuje się najlepiej.
Powiedzmy jeszcze o jednym. Trish mówi, że nauczyciele prowadzą dobre zapiski rachunkowe, ale same zapiski jeszcze nie wystarczą. Widziałaś w życiu tysiące zestawień finansowych bogatych ludzi. Co jeszcze wpływa na to, że są bogaci, poza dobrą rachunkowością?
Myślę, że po pierwsze to, jak oni zarabiają pieniądze. Kiedy jesteś pracownikiem etatowym, nie masz żadnej strategii finansowej, masz tylko swoją pracę. Jeżeli ją stracisz, to właściwie nie masz nic. A jeśli prowadzisz firmę, masz już pewną wiedzę biznesową, masz na czym budować. Poza tym masz zespół ludzi i doradców, dzięki nim masz więcej możliwości.
To bardzo ważny punkt. Kto jest twoim doradcą? Przykro mi to mówić, ale krach na giełdzie zawsze może się zdarzyć. W 1999 roku większość brokerów i finansowych planistów mówiła: inwestuj długoterminowo, kup i trzymaj, dywersyfikuj. Teraz, kiedy akcje spadły i ludzie stracili w sumie 5 czy 6 bilionów dolarów, co mówią? Inwestuj długoterminowo, kup i trzymaj, dywersyfikuj. Tacy doradcy są bezmyślni, myślą jak roboty. Mówią w kółko to samo, bo mają tylko taki program, nic więcej. Podobnie bardzo prestiżowe pismo finansowe. Analizowali przypadek pracownika Enronu. Enron to przypadek wyjątkowy, straszny. Owszem, podobne rzeczy dzieją się wszędzie, ale ten był najbardziej odrażający. Ten człowiek ma 68 lat. Gdy w 1999 roku odchodził na emeryturę, miał ponad 2 miliony dolarów w swoim funduszu emerytalnym. Dziś te akcje są warte jakieś 6,5 tysiąca, a on ma 68 lat. Ten prestiżowy magazyn finansowy poradził mu, żeby oszczędzał pieniądze, inwestował długoterminowo, kupował i trzymał. Radzili mu to samo przed krachem i po, a ten człowiek ma 68 lat. Dlatego bardzo ważne jest, kto ci doradza. Podsumujmy więc krótko, dlaczego bogaci stają się jeszcze bogatsi? Wszystko zaczyna się od myślenia. Dlatego Trish próbuje nauczyć zarządzania pieniędzmi już dzieci w wieku szkolnym, a zwykłe szkoły tego nie robią, prawda?
Diane słusznie zauważyła, że nie trzeba być bogatym, aby zacząć tworzyć swoją strefę wpływów. Ludzie ci pomogą. Można być dzieckiem i dorabiać sobie po szkole i jednocześnie słuchać ekspertów, którzy pomogą szybciej i lepiej osiągnąć to, co się chce. Później życie układa się podobnie. To kwestia odpowiedniego nawyku.
To jest to, co chciałem przekazać w książce Bogaty ojciec, biedny ojciec. Dzięki temu, że byłem pod wpływem dwóch ojców, zrozumiałem, iż mój biedny ojciec będzie przez całe życie pracował za grosze. Za każdym razem, kiedy mówił mi: znajdź sobie wreszcie jakąś pracę, przechodził mnie dreszcz, bo bogaty ojciec radził coś wręcz przeciwnego. Właśnie wtedy uformowały się moje najgłębsze przekonania i system wartości. Miałem jakieś 15 lat. Wiedziałem, że bogaty ojciec przekaże swój majątek mojemu najlepszemu przyjacielowi i tak się stało. Dostał kilkaset milionów dolarów. Nie mówię, że przekazanie bogactwa jest bardzo ważne, że powinniście psuć swoje dzieci, zostawiając im miliard dolarów. Chodzi o to, co przekażecie im pod koniec swojego życia. Ponieważ mój biedny ojciec tak bardzo wierzył w dobre wykształcenie i bezpieczną pracę, pod koniec swojego życia nie miał czego mi przekazać. Po pracy etatowej nic ci nie pozostanie.
To smutne, ale taka praca nie daje też bezpieczeństwa. Jeśli stawiasz wszystko na jedną kartę i nagle ta karta zniknie, całe życie wali ci się na głowę.
Właśnie. I to spotkało mojego ojca. W wieku 50 lat został zwolniony z pracy. Najgorsze, że kiedy wreszcie wszedł w świat biznesu, miał umiejętności ze świata pracy etatowej. Nie umiał prowadzić firmy. Diane mówiła, jak ważne są umiejętności. Na przykład, gdy wyszedłem z wojska w 1974 roku, wróciłem z Wietnamu, bogaty ojciec od razu kazał mi się uczyć sprzedaży. Zatrudniłem się w Xeroxie, by zdobyć te umiejętności. Bogaty ojciec mówił, jeśli chcesz dużo kupować, musisz najpierw dużo sprzedawać. A większość ludzi na świecie nie umie sprzedawać. To straszne, bo zanim będziesz mógł coś kupić, musisz umieć coś sprzedać. Przez 4 lata pracowałem więc w Xeroxie. Po 2 latach o mało nie wyleciałem, bo byłem zbyt nieśmiały. W końcu jednak człowiek dojrzewa emocjonalnie i pokonuje takie problemy. Nadal boję się dezaprobaty. Nie lubię tego jak każdy, ale umiem sobie z tym radzić. Dojrzałem. A więc krok pierwszy to twoje ideały i wartości. Myślę, że najgorsza rada, jaką można dziś dać dziecku, to znajdź sobie pracę. Trzeba go nauczyć kierować swoim życiem tak jak biznesmen. Nawet jeśli masz pracę, patrz na życie jak człowiek biznesu, bo umiejętności z pracy etatowej nie są dziś zbyt wiele warte. Wczoraj rozmawiałem z inżynierem ze znanej firmy telefonicznej. Właśnie go zwolnili. Zarabiał 65 tysięcy rocznie. Jego fundusz emerytalny zniknął. Teraz zarabia 18 tysięcy jako sprzedawca w sklepie sportowym. Mówi, mam 48 lat, co mam robić? Przestań pracować na etacie, mówię, ale nie mogę założyć firmy. Właśnie, brakuje mu umiejętności do prowadzenia firmy, umie tylko pracować u kogoś. Lekarze, którzy odnoszą sukcesy, jak zauważyłaś, Diane, mają dobre, wyższe wykształcenie, ale mają też dobre umiejętności prowadzenia biznesu.
Ci ludzie mają po kilka gabinetów czy klinik, ale raczej nimi zarządzają, niż pracują w nich sami jako lekarze.
A ty opowiadałaś mi kiedyś o lekarzu, który też prowadzi klinikę, ale jest słabym menadżerem, prawda?
Tak. I to się powtarza we wszystkich profesjonalnych branżach. Ludzie myślą, że taki ktoś odnosi ogromne sukcesy. To może być prawnik, czasem nawet doradca podatkowy. Wydaje nam się, że taki ktoś powinien wiedzieć, jak inwestować.
Niesamowite, że o tym wspominasz. Dokładnie to mam tu zanotowane. Chyba podglądałaś moje notatki. Wszystko zaczyna się od myślenia i systemu wartości człowieka. Czy chcesz bezpiecznej pracy, czy chcesz prowadzić biznes? To się kształtuje już w młodym wieku. Ja od dzieciństwa chciałem mieć swój biznes, a nie pracować u kogoś. Druga rzecz to umiejętność zarządzania pieniędzmi. Tego ma uczyć gra cash flow, zestawienie bilansowe, jak zarządzasz swoimi pieniędzmi. Punkt trzeci to doradcy. Ja pytam o radę Diane, a także księgowych i prawników. Najlepiej mieć doradców, z którymi łączy cię bliska więź. Znam prawników, którym nie postawiłbym nawet kawy. Ale kiedy jest między wami więź, działacie razem, powstaje pewna harmonia. Zgodzisz się z tym?
Tak. Często powtarzam, jak lubię pracować z tobą i Kim, bo wy wiecie, co mnie motywuje. Na przykład Kim dzwoni do mnie i mówi: Diane, chcę zrobić coś takiego. Przemyśl to i za parę dni powiesz mi, czy to da się zrobić, dobrze? To mnie motywuje, by szukać sposobu, w jaki można by to coś przeprowadzić.
Jakaś kolejna luka podatkowa, prawda? Ale legalna.
O mało nie przyszlibyśmy na to nagranie, bo właśnie odkryliśmy, jak zdobyć kredyt na wasz nowy projekt i zrobić koszty. To jest prawdziwa frajda. Ale mam też klientów, którzy są bardzo konserwatywni. Boją się. Dla nich nie robię takich rzeczy. Nie wychodzimy poza utarte ramy, bo gdybyśmy to zrobili, a coś by nie wyszło, zrzuciliby całą winę na mnie.
Poszliby do sądu.
To, jak pracujesz ze swoim doradcą, jest równie ważne jak to, kogo sobie wybierasz.
A więc punkty na mojej liście to myślenie, zarządzanie pieniędzmi, doradcy i czwarty punkt – samozatrudnienie. Zrywasz z pracą na etacie i przechodzisz do własnej działalności. Tu wielu lekarzy też ma problem, bo aby lekarz mógł przekazać swoją praktykę synowi czy córce, oni też muszą zostać lekarzami. Samozatrudnieni profesjonaliści często wpadają w taką pułapkę, nie rozwijają swojej firmy do końca, bo nie widzą, komu mieliby ją dalej przekazać, co mieliby zostawić po sobie. To problem wielu profesjonalistów prowadzących swoje praktyki, prawda?
Mówiłeś o tym, że dziecko lekarza, aby móc przejąć rodzinną praktykę, też musi zostać lekarzem. W tym nie ma prawdziwego biznesu. To raczej posada przekazywana dziecku. Gdyby to była prawdziwa firma, ów lekarz traktował ją jak biznesmen, jego dziecko nie musiałoby być lekarzem. To, że pracujesz na własny rachunek, nie oznacza, że automatycznie potrafisz dobrze budować biznes. Wielu ludzi rozpoczyna działalność gospodarczą, bo ma jakieś hobby, na którym chce zarabiać pieniądze. Nie zasięgają opinii doradców, którzy pomogliby im zarabiać na tym hobby jak najwięcej i stworzyć sobie dochód pasywny. Przez całe życie próbują karmić to hobby i tworzy się błędne koło. Nie wyjdą z tego sami. Muszą im pomóc doradcy.
Często mówią: tak, ale robię to, co lubię. To cudownie, tylko zapytaj sam siebie, czy to, co lubisz robić, da ci to, czego potrzebujesz. Mam znajomą, która uważa się za wielką artystkę, a jej sztuka jest dosyć osobliwa. Kiedy ją odwiedzam, bywam oszołomiony. Namalowała portret Marilyn Mansona, dosyć makabryczny. Ma swoje wystawy, grono innych artystów, którzy ją uwielbiają, ale zarabia niecałe 9 tysięcy rocznie. Pewnie wszystko to idzie na rachunki, za wynajęcie studia i tak dalej. Ona mówi, że uwielbia to, co robi, ale jej rodzina nie ma co jeść. Dla mnie to egoizm. Jeśli robisz to, co lubisz, pilnuj, aby dawało ci to wszystko, czego potrzebujesz. Tu samozatrudnieni często wpadają w pułapkę. Często bywają najgorzej opłacanymi ludźmi ze wszystkich na poziomie sprzątaczki czy gońca, prawda?
Ludzie też często myślą, że samozatrudnieni są bardziej niezależni, bo nie mają nad sobą szefa. Niestety zamiast jednego mają często całą grupę szefów, a z drugiej strony państwo, które ściąga z nich podatki, czasami wyższe niż od pracowników etatowych.
It's incredible.
And they sign their lives away with leases and everything that they don't.
Pieniądze pochłaniają im raty leasingowe, różne rachunki, na których czasem nie do końca się znają. Po zapłaceniu leasingu, czynszu, kupują jeszcze najdroższą kserokopiarkę i tak dalej.
Biznes ma niewątpliwie swoje plusy i minusy. Osoba samozatrudniona biega jak w kołowrotku. Najpierw musi składać oferty, potem szybko wracać i zająć się realizacją zleceń. Zanim skończy jeden projekt, musi już szukać następnych klientów. Potem ma jeszcze do zapłacenia podatki i różne problemy z pracownikami. To może być jeszcze gorsze niż praca etatowa, bo taki ktoś kręci się w kółko, bez wyjścia.
Wielu z nich, kiedy kładzie się spać, nie czuje satysfakcji i nie może zasnąć. Nie wiedzą, jak mogliby zmienić swoją sytuację.
Więc co taka samozatrudniona osoba może zrobić, aby stać się bogatsza? Lekarze mogą lepiej zarządzać swoimi pieniędzmi. Co jeszcze?
Myślę, że to wszystko, o czym mówiliśmy do tej pory. Po pierwsze, myślenie, zarządzanie pieniędzmi, doradcy, także to, w jaki sposób z nimi pracujesz i jak się dzięki nim rozwijasz. Pamiętaj, że wcale nie musisz być najmądrzejszą osobą w całej firmie. Tak zawsze mówisz, Robercie. Jeśli masz wokół siebie mądrych ludzi, możesz się odprężyć. Oni pomogą ci zrobić różne rzeczy.
W książce Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec napisałem, że piątkowi studenci pracują dla tych, co mają trójki. Ja miałem trójki. Robiłem tylko to, co było konieczne. Zawsze wiedziałem, że nie dostanę dobrej pracy, bo miałem za słabe kwalifikacje. Ale wracając do tego, co możemy zrobić, do różnicy między człowiekiem samozatrudnionym a właścicielem firmy. Dla mnie ta różnica zawiera się w słowie sieć. Na przykład John D. Rockefeller wydobywał ropę, odkrył jej złoża, ale zrobił coś więcej. Stworzył sieć, miał statki, założył firmę Standard Oil. Pracowałem w tej firmie w Kalifornii przez pół roku. Miał rurociągi, ciężarówki, stacje benzynowe, rafinerie i tak dalej. Dlaczego bogaci stają się jeszcze bogatsi? Budują sieci. Franchising, taki jak McDonald's, to także sieć. Każdy może zrobić lepszego hamburgera niż McDonald's. Moglibyśmy otworzyć budkę z hamburgerami u Trish i Jima. Byłabyś samozatrudniona, pracowałabyś ciężko przez wiele godzin dziennie, sprzedawałabyś pyszne hamburgery, ale czy umiałabyś stworzyć dużą sieć, taką jak McDonald's? Umiejętności zawodowe to jedna rzecz. Umieć zbudować biznes to zupełnie co innego. Są ludzie tacy jak Rockefeller, który stworzył Standard Oil, Gates, który stworzył Microsoft, czy Turner, który zbudował CNN. Ale był też Ray Kroc, który stworzył McDonalda, czy inni, którzy stworzyli inne sieci. Jest też marketing sieciowy. Bogaci stają się jeszcze bogatsi właśnie dlatego, że budują sieci. To odróżnia właściciela małej firmy od prawdziwego biznesmena.
Myślę, że żaden z tych ludzi, o których mówiłeś przed chwilą, nie uważał, że zna się na wszystkim. Znał się na czymś, ale otaczał się ludźmi, którzy byli w stanie powielić to, co wiedzieli, i to na dużą skalę. Każda z tych osób miała wokół siebie fenomenalnych ludzi, którzy tworzyli potężną energię.
A więc znów wracamy do twoich doradców, czyli twojego zespołu. Jeśli teraz prowadzisz małą firmę, zastanów się może, jak mógłbyś przejść do kolejnej fazy jej rozwoju, czyli zbudowania sieci, choćby niewielkiej. Ale tu znów trzeba wrócić do punktu pierwszego, twojego myślenia, idei, zarządzania pieniędzmi, do twoich doradców, decyzji, chcę zbudować sieć. Rodzina Rockefellerów jest tak bogata dlatego, że kiedy założyciel firmy zmarł, miał potężną sieć do przekazania kolejnemu pokoleniu. Gdybym ja miał tylko mały warsztat, nie przekazałbym za wiele dzieciom, chyba że chciałyby być mechanikami samochodowymi. Bogaci stają się jeszcze bogatsi dlatego, że budują sieci zarządzane przez profesjonalnych menadżerów, księgowych, gdzie działa cały dział sprzedaży, dział zasobów ludzkich, dział informatyczny i tak dalej. Taką właśnie sieć przekazują dalej i dlatego ich rodziny stają się coraz bogatsze.
Ciekawe rzeczy dzieją się w krajach takich jak Indie. Mają tam najszybciej rozwijającą się klasę średnią. Wymyślono tam nową teorię ekonomiczną, tak zwaną mikroekonomię. Uczono ludzi, jak zakładać małe firmy prowadzone w domu. Udało im się podwoić średni dochód na głowę z $2,500 rocznie do 5,000 w ciągu jednego roku. Niesamowite. Mam też kilku klientów zajmujących się marketingiem sieciowym. Zaczęli działać w Indiach i mają tam teraz ludzi zarabiających średnio po $100,000 rocznie.
To tak, jakby być Billem Gatesem w Stanach.
Tak, ci ludzie całkowicie odmieniają ten kraj. Wyznaczają nowe drogi w swoich miastach. Pomyśl, jeśli przeciętny dochód wynosi $5,000 rocznie i wszyscy czują się bogaci, a nagle ktoś zarabia 20 razy więcej, to widać, jaką siłę ma dobry system. Mogli to osiągnąć, bo zbudowali sobie sieć.
Right.